chwała niech będzie Panu naszemu i Bogu Wszechmogącemu, że jest wśród nas, że napełnia nas Duchem swoim świętym, że daje nam radość, pokój swój i swoje zwycięstwo. Dobrze jest być w rękach naszego Pana i chodzić Jego drogami. Kochani, dzisiaj chciałem kontynuować zagadnienie dotyczące usługi kapłanów w świątyni kiedyś izraelskiej, a dzisiaj kapłanów bożych, którzy występują już w Nowym Testamencie i jak to się ma w odniesieniu do naszego życia jako chrześcijan, jako na nowo narodzonych dzieci bożych. Poproszę, abyś Benjamin dał mi ten pełny obrazek tego kapłana, który tam odnośniki takie ma. O, właśnie to. Kochani, chciałem przypomnieć, że kapłan starotestamentowy był w bardzo szczególny sposób ubrany i Słowo Boże mówi, że było to ku ozdobie i ku szacunkowi. I jest to niezwykle ważne, żeby to miało być w Starym Testamencie bardzo dokładnie przestrzegane. Trzy części jego garderoby, spodnie, których tutaj nie widać, i szata lniana, która tutaj jest na dole, wystaje. W niektórych miejscach jest napisane bisior, a w niektórych miejscach cienki len. Chodzi o to, że to miała być bardzo cienka szata i zaraz przeczytamy fragment Słowa Bożego, który do tego się odnosi. I te spodnie i ta szata miały wchłaniać pot, żeby nie było pojawiającego się potu. Tak jak Krzysiu właśnie się wyciera teraz, tak takiego potu nie mogło być w świątyni Bożej. Kapłan przynajmniej, który stawał przed Bogiem, nie mógł być spocony, nie mógł być brudny, więc to było bardzo ważne. I z tego samego materiału była ta czapka, w niektórych miejscach jest napisane czapka, w niektórych zawój. On też miał być wykonany z lnu i to miałyby być te materiały podstawowe len. Tutaj rękawy też z tej szaty wystają od dołu. To jest tunika taka, szata spodnia, pod spodem, która się znajdowała. Na wierzch na tą szatę miała być założona taka niebieska szata, tutaj ją pokazuję, niebieska suknia. I ta suknia miała mieć tutaj na szyję rozcięcie i dwa rozcięcia na ręce. I była bardzo prostą szatą wykonaną z wełny, no fakt, że bardzo piękną szatą, bo ona miała mieć bardzo różne wzory wyszywane, miała być bardzo kolorowa i ładna i przy tym ona miała na dole, jeszcze przy szyi miała być dokładnie obszyta skórą, żeby nie rozrywała się, dokładnie w Starym Testamencie jest powiedziane, żeby się nie rozrywała i tu gdzie rękawy i tu gdzie szyja, miało być dokładnie obszyte, żeby się nie rozrywała. Na dole ta szata miała doszyte na przemian dzwoneczek i jabłko granatu. Dzwoneczek i jabłko granatu. Dzwoneczki były z czystego złota, natomiast jabłka granatu były wykonane z wełny, która miała kilka różnych kolorów i w tych, te kolory to był tak, wełna w kolorach, purpura, szkarłat, karmazyn, bisior i nić ze złota, razem splecione w sposób tkacki. I to na przemian było, dzwoneczki były po to, żeby cały czas było słychać, jak kapłan wykonuje dzieło Boże. Żeby było słychać między innymi, jeśli wszedł do miejsca najświętszego, o świątyni jeszcze będziemy mówili, ja tylko tak przypominam o tym. Kiedy wszedł do miejsca najświętszego, jeśli dzwoneczki się odzywały, to znaczy, że żyje jeszcze kapłan. A jak już nie odzywają się, znaczy, że kapłan padł martwy za grzech ludu. Tak w tamtych czasach było, więc dlatego zwracamy uwagę na to, jak miał wyglądać kapłan. Bóg bardzo dokładnie przestrzegał, jeśli ktoś czegoś nie dopełnił w tym stroju, to po prostu ginął. Nie było litości, nie było zmiłowania. Na wierzch na tą niebieską szatę był założony efod. To jest efod. On był wykonany tak jak jabłka granatu, z takiego samego materiału, a więc wełna wielokolorowa, splecioną nitką z czystego złota. I to utkane było taki materiał i z tego był uszyty ten efod. efod miał na ramienniki jeszcze takie, to tak jakby taki fartuch. I tutaj były szerokie takie ramienniki z tego samego materiału, szły aż do tyłu i z tyłu były związane. To wszystko było przewiązane i efod był też z wyhaftowanymi różnymi wzorami, tutaj jest to dobrze pokazane, przepasany był pasem. Efod był, tutaj pas jest taki złoty, no ale to taką wyobraźnię mieli. Pismo Święte mówi, że to miał być pas z tego samego materiału, co cały efod. Więc on miał być taki właściwie kolor, jak ten cały efod, to miał być też pas. Na ramiennikach były umocowane dwa kamienie. Z jednej strony i z drugiej strony jeden kamień i to były onyksy, które były oprawione w czyste złoto i na każdym z tych onyksów wypisane były imiona synów izraelskich, plemion izraelskich, na jednym 6 i na drugim 6, czyli 12 plemion izraelskich. One były umieszczone na samym szczycie ramion u kapłana. Na szyi była zamocowany był napierśnik, inaczej pektorał. I ten napierśnik był wykonany dokładnie z takiego samego materiału jak efod i miał naszyte 12 kamieni. Tutaj widzimy w 3 rzędach po 4 kamienie i każdy kamień był z innego drogocenny kamień to był i one wszystkie były oprawione w czyste złoto. I na każdym kamieniu było inne imię plemienia izraelskiego umieszczone. A więc zwróćmy na to uwagę, że imiona synów izraelskich były i na pektorale, i na ramiennikach, na tych onyksach. A więc dwukrotnie powtórzone to było. Na ramiennikach miało być, żeby Bóg z góry dobrze widział, a na pektorale po to, żeby ludzie dobrze widzieli imiona synów izraelskich. Po to wszystko było i to sam Bóg powiedział, że dokładnie tak ma to wyglądać. Ten pektorał był zamocowany złotymi łańcuszkami do naramienników przymocowany i tutaj na dole był przymocowany do efodu, dokładnie zamocowany i tam jest nawet powiedziane, miał być tak mocno zamocowany, żeby w ogóle się nie przesuwał, żeby był mocno zamocowany, przyszyty do efodu. Pektorał miał jeszcze taką kieszeń. Za tymi kamieniami od tyłu była kieszeń. To był taki podwójny materiał. I w tej kieszeni były Urim i Tumim. To były losy do rzucania, do wyznaczania tego, co mówi Bóg w jakiejś sprawie. Więc były tam Urim i Tumim. Następnie na tym zawoju, który miał na głowie kapłan, jeszcze była założona tutaj opaska, złota opaska, która jest nazywana w Piśmie Świętym koroną. To była korona z czystego złota i przytwierdzona, przywiązana do tego zawoju, do tej czapki. Na tej koronie było napisane poświęcony dla Pana, poświęcony Panu, poświęcony dla Jahwe, a więc tylko dla Boga, służący tylko Bogu. Kapłan miał przede wszystkim przestrzegać bardzo różne zasady, które Pismo Święte podaje i one są bardzo ważne. My pozostawimy to wyświetlenie, żebyśmy mogli się ciągle do tego odnosić. Ja będę chciał teraz przeczytać Słowo Boże. W zasadzie już więcej nic wyświetlać nie trzeba będzie, tylko to niech pozostanie. Przeczytamy fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w księdze proroka Ezechiela, 44 rozdział. Jest to 937 strona. Księga proroka Ezechiela od pierwszego wersetu, 44 rozdział. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać, nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan Bóg Izraelski wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej. Wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą. Potem poprowadził mnie w kierunku bramy północnej przez front świątyni i spojrzałem, a oto chwała Pana wypełniała świątynię Pana i padłem na twarz. A Pan rzekł do mnie, synu człowieczy, zwróć uwagę, patrz i słuchaj dobrze wszystkiego, co ci powiem, o wszystkich przepisach dotyczących świątyni Pana i o wszystkich jej ustawach. Zwróć uwagę na wszystkie wejścia i wyjścia świątyni, jak należy postępować. Mów do domu przekory, do domu izraelskiego, tak mówi wszechmocny Pan, dosyć wszystkich waszych obrzydliwości, domu izraelski. Prowadziliście cudzoziemców nieobrzezanych na sercu, nieobrzezanych na ciele, ale aby byli w mojej świątyni, aby bezcześcili mój przybytek, gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew, łamaliście moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Nie pilnowaliście sami służby w mojej świątyni, lecz ich ustanowiliście, aby pełnili służbę w mojej świątyni. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele, żaden spośród cudzoziemców, którzy żyją wśród synów izraelskich, nie wejdzie do mojej świątyni. Lecz lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla ludu zażynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu, ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę. Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani, ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych. Poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, by sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. Lecz kapłani, lewicy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. A gdy będą wchodzić do bram dziedzińca wewnętrznego, będą ubierać się w szaty lniane. Nie będzie na nich nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i w przybytku. Będą nosić na głowie zawoje lniane i na biodrach spodnie lniane. Nie będą opasywać się w materiał wywołujący poty. A gdy będą wychodzić na dziedziniec zewnętrzny do ludu, zdejmą szaty, w których pełnili służbę, zostawią je w halach świątyni i włożą na siebie inne ubranie, aby przez swoje ubranie nie przenosić świętości na lud. Głów swoich nie będą golić do goła i włosów nie będą zapuszczać, lecz równo strzyc je będą na głowach. Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy będzie miał wchodzić na dziedziniec wewnętrzny. Nie będą brać za żonę wdowy ani rozwódki, lecz tylko pannę spośród potomstwa domu izraelskiego. Mogą jednak pojąć za żonę wdowę po kapłanie. Będą pouczać lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W sprawach spornych będą występować jako sędziowie, będą sądzić według moich praw. We wszystkie moje święta będą przestrzegać moich wskazań, moich przepisów i będą święcić moje sabaty. Nie będą się zbliżać do człowieka zmarłego, aby się nie zanieczyścić. Lecz wolno im zanieczyścić się przy zwłokach ojca, matki, synów i córek, brata i niezamężnej siostry. Po jego oczyszczeniu dolicza się jeszcze 7 dni i wtedy będzie czysty. A w dniu, gdy będzie wchodził do świątyni na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę świątyni, złoży swoją ofiarę za grzeszną, mówi wszechmocny Pan. Nie będą posiadać dziedzicznej własności. Ja jestem ich dziedziczną własnością. Nie będziecie im dawali własności w Izraelu. Ja bowiem jestem ich własnością. Będą korzystać z ofiary z pokarmu, za grzesznej i ofiary za przewinienia. Do nich należy wszystko, co jest obłożone klątwą w Izraelu. Do kapłanów będzie należeć to, co najlepsze ze wszystkich pierwocin wszelkiego rodzaju i wszystkie wasze ofiary podniesienia wszelkiego rodzaju ze wszystkich waszych danin. To, co najlepsze z waszego ciasta dacie kapłanowi, aby spoczęło błogosławieństwo na waszych domach. Kapłani nie będą spożywać ani tego, co padło, ani co zostało rozszarpane z ptaków lub z bydła. Kochani, zobaczmy, jak ściśle, dokładnie Bóg określił, czego żąda od swojego ludu. Jak ściśle, dokładnie, nawet jest dokładnie opisane to, jak Mojżesz to brał wszystko od Boga. Jest powiedziane, że wszedł na górę, tam mu Bóg otworzył niebiosa i pokazał mu dokładnie, jak jest w niebie, abyśmy dobrze wiedzieli, że Boże, przez Boga ustanowione ofiary nigdy nie zostały odwołane i nigdy nie będą odwołane. I kiedy wejdziemy do wieczności, żebyśmy się przyzwyczaili już teraz do takiego wyglądu, żebyśmy się dobrze do tego przyzwyczaili. Dlatego przypatrzmy się dokładnie, specjalnie ten obraz zostawiłem, abyśmy dokładnie wiedzieli, co spotkamy, kiedy pójdziemy do nieba. Myślimy, że tam będzie inaczej. W Piśmie Świętym, w objawieniu Jana w 8 rozdziale 3, 4 wersecie jest powiedziane: i przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. W objawieniu w 15 rozdziale 6 wersecie czytamy: a potem widziałem, oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło ze świątyni 7 aniołów, mających 7 plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. Objawienia 19 rozdział 8 werset: nastało wesele balanka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki święty, i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Widzimy? To jest już przyszłość. To nie jest tutaj na ziemi, to jest tam w niebie. Żebyśmy dobrze wiedzieli, że Bóg pewnych rzeczy nigdy nie odwołuje. I dlatego, jeśli oglądamy ten obraz, jeśli przyglądamy się do starotestamentowych ofiar, to one coś oznaczają, oznaczają dla ciebie i dla mnie. To nie znaczy, że my teraz mamy zacząć składać ofiary, zacząć się o tak przyodziewać fizycznie, ale duchowo na pewno nie zostaliśmy z tego zwolnieni. Kochani, kiedy otworzyłem Pismo Święte i zacząłem przeglądać wszystkie fragmenty, które mówią o naszej czystości, jak my naprawdę mamy wyglądać, to wiecie, nie jestem w stanie zacytować, chociażbym cytował tylko to zdanie, gdzie jest użyte słowo czysty. Ale kilka wypisałem, żebyśmy wiedzieli dokładnie, że Bóg nigdy nas od czystości nie zwolni. Nigdy nas od czystości nie zwolnił. W Starym Testamencie jest bardzo wyraźnie powiedziane do Aarona i jego synów. W drugiej Mojżeszowej, 28 rozdziale, 40 i 41 wersecie jest powiedziane tak: dla synów Aarona zrobisz także tuniki i zrobisz im pasy i nakrycia głowy na cześć i dla ozdoby. Ubierzesz w nie Aarona, swego brata, i jego synów razem z nim, i namaścisz ich, i wprowadzisz ich w urząd, i poświęcisz ich, i będą moimi kapłanami. A w 29 rozdziale tej samej księgi, w 4, od 4 wersetu kilka przeczytamy, jest powiedziane: Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą, potem weźmiesz szaty i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz pod efod, w napierśnik, i opaszesz go pasem efodu, na jego głowę włożysz zawój i przymocujesz święty diadem do zawoju. Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Następnie każesz podejść jego synom i przyodziejesz ich w tuniki. Przepaszesz ich pasem, Aarona i jego synów, na głowy ich włożysz zawoje i do nich będzie należało kapłaństwo na mocy wieczystej ustawy. I wprowadzisz w urząd Aarona i jego synów. Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi: jeśli kapłan przychodził do Boga, jeśli kapłan przychodził do namiotu zgromadzenia, czy później już wybudowanej świątyni, miał być po prostu czysty. Miał być pod każdym względem czysty. Jeśli my przychodzimy przed oblicze Boże, wolno nam przyjść brudnym, wolno nam przyjść z grzechami, wolno nam przyjść z wszelkimi przewinieniami i Bóg nic na to nie powie, jest wszystko w porządku, czy tak? Myślę, że nie. Jeśli Boże wymagania względem kapłanów w Starym Testamencie były tak wielkie, że kapłan, jeśli się nie umył, to mógł trupem paść, to myślę, że Bóg nie powiedział, no teraz to ja już sobie spinacz na nos założę i możecie przychodzić nieumyci. Możecie przychodzić, już teraz nie mam wymagań, dobra, w porządku, przystosuję się do was. Czy Bóg przystosowuje się do ludzi, czy raczej ludzie muszą się przystosować do Boga? Kto jest stwórcą, a kto jest stworzeniem? Czy stworzenie powie stwórcy, czemuś mnie takim uczynił, Słowo Boże mówi? Niestety to jest niemożliwe. I dlatego Słowo Boże mówi, że tak jak zrobione zostało z Aaronem i jego synami, którzy zostali powołani, by być kapłanami, dokładnie to samo odnosi się do ciebie i do mnie, kiedy jest ogłoszone powszechne kapłaństwo. Słowo Boże mówi, ubierzesz Aarona. Jest dokładnie powiedziane, umyjesz, ubierzesz go. Jakie najważniejsze rzeczy, które miały być uczynione? Przyodziejesz, namaścisz i wprowadzisz w urząd. I to samo dokładnie odnosi się do ciebie i do mnie. Zanim przyodziejesz, zanim założysz ubranie, musisz się umyć. I dlatego nie jest tutaj powiedziane, że jak do kapłaństwa przystępujesz, jak do służby dla Boga przystępujesz, to pominąć możesz umywanie się. Niestety nie, ale ono nie jest wliczone w służbę dla Boga. Twoje zbawienie, twoje oczyszczenie, twoje przebaczenie grzechów nie jest włączone w twoją służbę dla Boga. To jest początek, który robisz, ażeby w ogóle o służbie można było rozmawiać. Kiedy Bóg powiedział, kogo pośle i kto nam pójdzie, to nie czekał, że jacyś poganie przyjdą, powiedzą, Panie, my nas poślij, bo oni nie byli wprowadzeni w Bożą prawdę i nie należeli do ludu Bożego. Dlatego, jeśli przychodzisz do Boga, to pierwsza rzecz, jaką musisz uczynić w twoim życiu, musisz uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go kochają. To jest pierwszy krok, od którego dopiero zaczyna się jakieś Boże powołanie. A więc zbawienie jest absolutnym początkiem, absolutną bazą i fundamentem dla każdego z nas. I zaczynamy wchodzić w służbę. Tak jak ci kapłani musieli być przyodziani, musieli być namaszczeni i wprowadzeni w urząd. Przyodziani, namaszczeni i wprowadzeni w urząd. Ty jesteś przez Boga powołany z tego świata. Powołany i Bóg z tych wszystkich powołanych wybiera. Powołał ludzi. Chodźcie tutaj, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I kiedy ludzie spracowani i obciążeni przychodzą, Bóg mówi, dobra, jesteście, znaleźliście się tutaj. Teraz wybieramy, Ty będziesz tym, ty będziesz tym. Bóg wybiera po prostu ludzi. A kiedy wybiera, to przyodziewa. Musisz być przyodziany, musisz być człowiekiem ubranym. Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat mówi, abyśmy dobrze o tym wiedzieli, abyśmy nie nagimi przed obliczem Bożym byli znalezieni, ale żebyśmy byli przyodziani, przyodziani w prawdę Bożą. Ale pierwsza rzecz, którą Bóg wymaga, abyśmy byli w służbie Bożej, tak jak kapłan starotestamentowy musiał być czysty. Czysty. Dopiero kiedy był czysty, przychodził Mojżesz, wzorzec Jezusa Chrystusa, pierwowzór starotestamentowy, przychodzi Jezus Chrystus i ubiera ciebie. Musisz być ubrany. Myślę, że ze Starego Testamentu przypominamy sobie takie wydarzenie, kiedy to kapłan Jozue stanął przed Bogiem i obok niego stanął szatan, aby go oskarżać. A Jozue stał przed obliczem Bożym w jakiej? W brudnej szacie. I co Bóg wtedy powiedział, co trzeba uczynić? Do aniołów powiedział, podejdźcie do niego, zdejmijcie z niego brudną szatę i co dalej? I pozostawcie go nagim? Nie. Przyodziejcie go. Podobnie Bóg czyni to w naszym życiu. Przychodzi i zdejmuje z nas brudną szatę. Zdejmuje, ale nie możemy być przed obliczem Bożym znalezieni jako nadzy. Musimy być przyodziani. przyozdobieni, odpowiednio przygotowani do Bożego dzieła. I teraz ten wzorzec dla nas w Nowym Testamencie mówi, abyśmy my byli przyodziani, namaszczeni i pełniący służbę. W objawieniu Jana w pierwszym rozdziale, piątym i szóstym wersecie czytamy: i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemi, ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kochani, Bóg nas uczynił królami i kapłanami. Mamy koronę, mamy konkretne powołanie, mamy konkretne wybranie. Bóg nas wybrał i chce nas postawić, abyśmy wypełniali Jego wolę. Nie swoją, ale Jego wolę. Dlatego musimy być oczyszczeni i przygotowani do dobrego Bożego dzieła. Dlatego, że już nie jest kapłan, którego możemy oglądać i patrzymy, tak wyglądał kapłan i to był jeden z wielu, wielu ludzi, jeden taki tylko wybrany, który taką szczególną służbę miał. Taki bardzo szczególny człowiek, bardzo szczególny. Na miliony ludzi jeden był taki kapłan i kilku jego pomocników, którzy to czynili. Ale kochani, Słowo Boże mówi, że przyszedł taki czas, kiedy starotestamentowe kapłaństwo się zakończyło, a kiedy rozpoczęło się kapłaństwo nowotestamentowe, gdzie możemy jasno i wyraźnie powiedzieć: ja jestem kapłanem, ty jesteś kapłanem, ty i ty i ty. I każdy jest kapłanem. I każdy, nikt z nas nie jest zwolniony z tej czystości przed Panem, z tej odpowiedniej odzieży przed Panem, z tego namaszczenia i z tej służby, do której zostaliśmy powołani. To nie jest tak, że jesteśmy powołani i tak jak w Nowym Testamencie faryzeusze mówili: o, to ten motłoch, to on jest przeklęty. Taki motłoch, czyli tak, stan duchowny jest, tak, pomocnicy stanu duchownego i motłoch. Czy tak to jest? A to już było powiedziane, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi. Nie ma motłochu. Są kapłani i królowie. Wszyscy jesteśmy królami i kapłanami Boga żywego. Nikt nie jest z nas zwolniony ze służby i nikt z nas nie jest odesłany na później. Bo później będą jakieś dziury zatykane, nie wiadomo, może będą potrzebni, może nie będą potrzebni, niech na wszelki wypadek czekają. My jesteśmy powołani do konkretnej służby, do konkretnego działania i mamy do tego działania przystąpić. Nie migać się, nie odchodzić gdzieś sobie w bok, mówiąc, niech oni zrobią, bo oni są do tego powołani, ale wszyscy jesteśmy do tego powołani. W objawieniu Jana w 3 rozdziale 18 wercecie czytamy: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Patrzmy. Nowy Testament. To już jest czas, w którym Jan pisze, to już jest czas, kiedy nawet Jezus Chrystus żył na ziemi i już odszedł i siedzi po prawicy Boga Ojca. I to jest opisywane, abyśmy my przyodzieli szaty białe. Szaty białe. To jest ta biała szata, to jest o ta biała szata. My mamy ją mieć na siebie założoną. Ona musi na nas być. My mamy umyć się, oczyścić się w krwi barankowej. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej, prawda? Więc musimy prać, musimy się czyścić, musimy się obmywać, abyśmy byli przyodziani we właściwy sposób przed Bożym obliczem. I Słowo Boże mówi, abyśmy przystępowali do naszej służby. Objawienie Jana 16, rozdział 15, werset. Oto przychodzą jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. 2 Koryntian, 5 rozdział, 3 werset. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Widzimy, jak to jest ważne, żebyśmy się przed Bożym obliczem przygotowali, abyśmy nie chodzili nadzy. A Słowo Boże nam mówi, że przyodziani byli lśniący biały bisior. A bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. Więc przed Bogiem nie możesz stanąć jako Golas. Taka jest prawda. Musisz być przyodziany w odpowiedni sposób, a bisior czysty, biały, lśniący, piękny to są sprawiedliwe uczynki świętych, a więc świętych, czyli zbawionych. Ty jesteś święty, jesteś zbawiony. I teraz nie możesz przed Bogiem stanąć nago. Musisz być przyodzianym człowiekiem i to w czyste uczynki. Aby nasza miłość nie była, tak jak Słowo Boże mówi, fałszywą miłością, aby nasza wiara nie była fałszywą wiarą, aby nasze wszystkie dzieła, które czynimy na tym świecie, gdzie nas Pan postawił, gdzie Bóg chciał, żebyśmy się urodzili, teraz mamy przyodziać się w dobre uczynki względem tych, którzy są dookoła nas. Jacy jesteśmy dla otoczenia naszego? Jacy jesteśmy? Jaką wonność wydajemy? Kochani, nieraz zdarzało mi się przechodzić koło człowieka, od którego trzeba było troszkę się odsunąć, bo zapach był nie do zniesienia. Zupełnie nie do zniesienia. Jak myślicie, dlaczego on miał taki przykry zapach? Bo był brudny. Kochani, powiem wam tak zupełnie szczerze. Kiedy rozmawiałem z niektórymi ludźmi, którzy modlą się o ludzi innych, którzy usługują im, to mówią, że niektóre grzechy w życiu człowieka powodują, że człowiek w sposób duchowy bardzo śmierdzi. I nawet nie trzeba pytać, co ten człowiek uczynił, bo ci ludzie, którzy mają pewne rozeznanie w duchu, od razu czują. Oni od razu czują w duchowym swoim rozeznaniu, od razu czują ten smrodliwy zapach. Także nie musisz nawet zaprzeczać, nie, ja tego nie robię, czy ja tam to robię, czy ja... Bo po prostu woń wychodzi z życia człowieka. I tą woń Bóg daje odczuć niektórym ludziom, żeby mogli służyć dla Niego wiernie. Ale aniołowie i Bóg i wszyscy, którzy są w niebie, odczuwają ten zapach. Oni dokładnie wiedzą, co człowiek robi, po zapachu ich poznają. My tak bardzo często takie różne powiedzenia wypowiadamy. Poznaj Stachu, prawda? I poznajesz. Po samym zapachu poznajesz potrawę. Po samym zapachu. Po samym zapachu poznajesz chrześcijanina. Poznajesz dziecko Boże, co robi. Czy jest czysty, czy jest brudny. Czy jest grzeszny, czy jest oczyszczony. Czy ma uprane szaty, czy niestety nieuprane już od dawna. Poznajesz to. Po owocu ich poznacie ich. Po owocach, które wydaje, po zapachu, po wonności. Wydają konkretny zapach. Słowo Boże mówi, że modlitwy świętych są wznoszone do nieba przez aniołów w czaszach. I to są wonne czasze. Pachnące czasze, które przynoszą Panu naszemu, który siedzi na tronie, miłą woń. Miłą woń. Ale możesz przynosić zupełnie inną woń. I wtedy tą woń Bóg odrzuci od siebie. Nie będzie chciał z tą wonią mieć nic wspólnego. Dlatego my musimy przyodziewać się w szaty Bożej sprawiedliwości, w szaty dobrych uczynków, w czysty, lśniący, biały bisior, tak jak Słowo Boże mówi. Musimy w to być przyodziani, bo to jest naprawdę ważne. W Psalmie 24, w 3 wersecie czytamy, któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Czystość w naszym życiu to jest absolutna podstawa. Nie zakładasz czystego, pięknego ubrania, jeśli się nie umyjesz, prawda? Prosto z roboty przychodzisz, pracowałeś w jakiejś brudnej pracy w ciągu dnia, zdejmujesz z siebie brudne ubranie i od razu zakładasz czyściutkie. Prawda, że nie? Nawet wiemy dokładnie, że w życiu tak nie robimy. W duchowym życiu tym bardziej nie wolno nam tak czynić. Musimy być czyści. Kto może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu, kto jest czysty. Psalm 51, 11 werset. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. 73 psalm, pierwszy werset. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Dobry jest Bóg. Śpiewaliśmy pieśń. Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest. Ale chyba powinniśmy jeszcze dośpiewać dla tych, którzy są czystego serca. Bóg dobry jest dla tych, co są czystego serca. Tak mówi Słowo Boże. Bóg dobry jest, bo zbawia grzeszników, ale chce, żeby grzesznicy pozostawali w czystości serca. Jak zostałeś omyty z dawniejszych swoich win, to nie wracaj do nich z powrotem. Abyś uwikłany w nie nie stracił tego, co otrzymałeś, czyli zbawienia od Pana. Takie jest niebezpieczeństwo, jeśli gmyramy się, jeśli drapiemy się w sprawach, z których weszliśmy. Jeśli coś uznajemy za grzech i odrzucamy to z naszego życia, a później wracamy do tego, to co Słowo Boże mówi, że wraca pies do wymiocin swoim, a umyta świnia wraca do błota. Jeśli coś uznałeś za grzeszne i odrzuciłeś to swojego życia i wracasz do tego grzechu, to sam siebie czynisz przestępcą. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego pamiętajmy, abyśmy nie wracali do tego, z czego nas Pan oczyścił. Przy powieści Salomona 16, rozdział 2, werset mówi tak. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Wszystkie drogi dla człowieka wydają się czyste. Ale jak poznamy, czy droga jest czysta, czy nie? Musimy zapytać Pana, który zna ducha, bada wnętrze człowieka, nie tylko zewnętrzną jego formę. Bo może być człowiek, tak jak w Nowym Testamencie Pan mówił do faryzeuszów, który z zewnątrz jest piękny i czysty, ale wewnątrz? To jest tak jak z grobami pobielanymi. Piękne pobielane obwódki, czy tam jakieś murowane rzeczy, pięknie wszystko odstawione, kwiatuszki zasiane, a pod spodem? A z zewnątrz jest ładnie. Kiedyś chodziłem po cmentarzu i tak sobie oglądałem nagrobki. Jakie niektóre piękne, jakie wystawne, wiecie? Naprawdę, bardzo ładne, wypolerowane, śliczne, wszystko takie ładne, no takie ładne, ale obok był taki jakiś stary, zaniedbany krzyż, tylko jakaś podmurówka omszała taka. Jeden piękny, drugi nieładny. Ale pod spodem obydwa są jednakowe. Obydwa są jednakowe. Dlatego Bóg domaga się od nas tego, abyśmy nie byli czyści tylko zewnętrznie, żebyśmy czysto ubrali, tak jak kapłan się ubierał, ale żeby w środku, teraz Bóg mówi, teraz więcej od was wymagam. Przedtem, jeśli zgrzeszyłeś, jeśli współżyłeś mężczyzną z kobietą, która nie była twoją żoną, to, co dołożyłeś. A Jezus Chrystus mówi, a teraz jesteście wolni, wszystko wam wolno. Ale ja wam powiadam, że nie tylko zgrzeszysz, jak robisz coś takiego, ale nawet jak pomyślisz. Wiecie, co to oznacza? Że Bóg domaga się od nas już nie tylko czystości zewnętrznej, ale czystości wewnętrznej. Bóg to rozszerzył. Bóg wyraźnie rozszerzył i powiedział czystego serca. Ty masz być człowiekiem czystego serca. Masz być czysty na zewnątrz i czysty w środku. Nie może być w środku zgnilizna. Na zewnątrz pięknie, ładnie, a w środku zgnilizna. Tak nie może być. Ezechiel 36, rozdział 25, werset mówi: i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych plugawych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do wnętrza waszego i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Widzimy, jaka przemiana? To nie jest przystosowanie kapłana do pełnienia służby. To jest przygotowanie świętych ludzi. To jest to, o czym Słowo Boże mówi, że całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się kogo? Kapłanów? Synów Bożych. Przyszedł Jezus Chrystus, który nie ubrał się w takie szaty, a jednak był arcykapłanem. Dlaczego był arcykapłanem, chociaż nie był ubrany w takie szaty? Dlatego, że to był człowiek, jednocześnie Syn Boży, który był absolutnie czysty. Absolutnie czysty. I on miał atrybuty Bożej służby. On miał Boże powołanie, Boże wybranie, on miał Boże namaszczenie, stąpiło jak gołębica namaszczenie na niego i on występował w imieniu Boga żywego, występował w imieniu swojego Ojca Niebiańskiego. I tego właśnie oczekuje całe stworzenie. Byś ty i ja zajęli tą pozycję. Właśnie tą pozycję. Wiecie, jaki był najstraszniejszy dzień w życiu diabła? To był dzień, w którym Jezus Chrystus został wrzucony do piekła. To był najstraszniejszy dzień w jego życiu. Jezus Chrystus tam wszedł, a szatan nic mu nie mógł zrobić. Chociaż wszedł tam grzeszny. Ale szatan nic nie mógł mu zrobić. Nic. To jest Syn Boży, który przebacza grzechy świata, który omywa grzechy świata. Nic nie mógł zrobić. A Jezus Chrystus stamtąd wyszedł i jeszcze parę złych rzeczy dla diabła się wydarzyło. Urodzili się synowie Boży. Zabił jednego, a urodziły mu się miliony. Wyobrażacie to sobie? Miliony synów Boży. Całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się nie jednego Syna Bożego, synów Bożych. Dlatego, że zostaliśmy powołani do takiej służby jak Jezus Chrystus. To On nas powołał, abyśmy chodzili w czystych szatach, abyśmy się stali kapłanami Boga żywego. Synów Bożych. Teraz musi zabić miliony. Miał do zabicia jednego, a teraz musiałby miliony zabić. I próbował to zrobić. A myślicie, że coś mu wyszło? Tak jak mu nie wyszło z tym jednym Synem Bożym, tak nie wyjdzie mu ze wszystkimi milionami Synów Bożych. On nie jest w stanie zabić Syna Bożego. A w każdym z nas mieszka Jezus Chrystus. Każdy z nas jest Synem Bożym. Dlatego szatan nie jest w stanie nas zniszczyć. Zniszczyłby ciebie bez żadnego problemu, gdybyś nie miał w sobie tego świętego Jezusa Chrystusa. Ale od tego jest wymagana czystość. Od każdego z nas. Umyj się. Umyj się, póki jest czas. Bo Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus przychodzi naprawdę wkrótce. Jeśli się nie umyjesz, na goło do Królestwa Bożego nie wejdziesz. Słowo Boże wyraźnie mówi, nago nie można wejść do Królestwa Bożego. Trzeba być przyodziany. Ale przyodziany szatę weselną. Bo jak w swojej własnej tam wejdziesz, to jeśli nawet, Słowo Boże mówi, jeśli nawet zdarzy się taka okoliczność, że przez swoją własną sprawiedliwość wejdziesz do nieba, nawet się tam przyciśniesz jakoś, to co się stanie później? Będzie przegląd i zostaniesz wyrzucony. Gdzie? W ciemności zewnętrznej. Tam, gdzie wszyscy ci, którzy nieprawość czynią w swoim życiu. Dlatego pamiętajmy, że jest czas. Bóg dał dla nas czas, abyśmy się trochę pośpieszyli w naszym życiu. abyśmy się już naprawdę pośpieszyli, bo proroctwa mówią, że Pan wkrótce przyjdzie. Wkrótce przyjdzie. Amen? On wkrótce przyjdzie. Dlatego przygotuj się. Przygotuj się. Bo czasu naprawdę nie masz. Absolutnie nie masz czasu. Dlatego zacznijmy walczyć o siebie. Mateusza 5, rozdział 8, werset mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ja już to kiedyś przytaczałem przy poprzednim właśnie wykładzie na temat kapłanów i dzisiaj to przypominam. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A jeśli masz brudne serce, Boga oglądać nie będziesz. Dlatego każdy z nas ma szansę dostać się do piekła. Każdy z nas ma szansę dostać się do piekła. Powiem tak, rzucę hasło. Ratuj się, kto może. Ratuj się, kto może. Po prostu ratujmy się. Jeśli my nic nie uczynimy w naszym życiu, to Słowo Boże mówi, to nas zastanie ciemna noc. Nas może zastać, jeśli przeżyjemy w ogóle, bo w międzyczasie możemy umrzeć, ale jeśli przeżyjemy, to czeka nas wielki ucisk i też jeszcze możemy być zbawieni. Jeśli nie wyrzekniemy się Pana, zostaniemy zabici. To jeszcze możemy być zbawieni. Jakby kto chciał być zabitym, to możesz czekać do wielkiego ucisku. Jak ktoś lubi być zabijany. Nie wiem, czy mamy takie wielkie upodobanie w tym, żeby nas zabili, ale lepiej pośpieszyć się teraz, kiedy nie trzeba, żeby nas zabili, a jednak do Królestwa Bożego mamy szansę wejść. Dlatego walczmy o to. Walcz o to. Nie siedź z założonymi rękami i mów: łaska Pana niech będzie ze wszystkimi. Amen. Łaska Pana jest. Jest, póki jeszcze Pan nie przyszedł, nie zabrał nas z tej ziemi, łaska Pana jest. Ale jak my z niej skorzystamy? To jest naprawdę ważne. 2 Koryntian 6, rozdział 6, werset mówi: ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Zobaczmy, jak jest wyraźnie powiedziane. W czym mamy okazywać się sługami Bożymi? W czym kapłan okazywał się sługą Bożym? Wiernie czynił to, co Bóg mu mówił. A dzisiaj Bóg do ciebie i do mnie mówi tak: w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. I musimy coś z tym zrobić. 1 Tesaloniczan 4, rozdział 4, werset: aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Musimy umieć utrzymać swoje ciało w czystości i poszanowaniu. Ciało będzie mówiło, że chce to czy tamto, a ty musisz umieć zapanować nad nim. Musisz umieć to zrobić. Możesz powiedzieć: no ale jak ja mam zapanować, takie różne pożądliwości są i takie różne ciekawe rzeczy i to i tamto. I moda taka ładna. Ja nie mówię, że masz się brzydko ubierać. Ale Słowo Boże mówi, gdzie jest twój skarb? Inaczej mówiąc, co określisz jako skarb, jako coś najcenniejsze dla ciebie? To jeśli to określa, że to jest dla ciebie najcenniejsze, to tam jest serce twoje. Taka jest prawda. Wybudujesz sobie piękny dom. Kupisz sobie piękny samochód. A tu zapowiadają, że jutro Pan przychodzi, aby zabrać Kościół. No nie, Boże, no co ja mam tylko jeden dzień się cieszyć samochodem i domem? No to troszkę, no przedłuż troszkę, później trochę. No dobrze, to dla Ciebie jeszcze jest czas, 3,5 roku. A wiecie, co to jest 3,5 roku? Wielki ucisk. Możesz jeszcze pomieszkać w swoim domu, pojeździć swoim samochodem. Jeszcze masz 3,5 roku. Kochani, ja bym się nawet na moment, na chwilę, na mgnienie oka nawet nie zastanawiał, czy mam zostawiać to, czy nie. No pewnie, że tak. Chociażbym miał najlepsze rzeczy, najbogatszy był na tym świecie. No pewnie, że tak. A co mi z tego? Słowo Boże mówi, ziemia i dzieła wszystkie na niej spalone będą. Przecież to wszystko i tak pod ogień jest przeznaczone. Dlatego my mamy się nauczyć myśleć o rzeczach ważniejszych i skarb określać ten, który nie ginie, którego mól nie zjada i którego rdza nie niszczy. A ten skarb jest w niebie. Dlatego przygotujmy się do nieba, a nie do życia na ziemi. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 12 werset mówi: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Czy jesteś wzorem dla innych? Musimy się stać wzorem, żeby ludzie mogli nas naśladować i naśladując nas trafili do Królestwa Niebios. To jest podstawa. Izajasz 61, rozdział 10, werset. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż przyoblókł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi. Nie tylko ten kapłan starotestamentowy, ty i ja. Musimy być naprawdę przyodziani. Filipian 1, rozdział 10, werset. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. A 2 Tymoteusza 2, 21. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Hebrajczyków 10, 22 oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. A 1 Jana 2, 20, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Rzymian 6, 22. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. 2 Koryntian 4, 1. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. A 2 Koryntian 5, 18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I wiecie, co w tej służbie kapłana było najważniejsze? Przebaczenie grzechów i wypełnienie świątyni przez Szekina, obłok Boży. Przebaczenie grzechów i wypełnienie mocą Bożą. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień. Wspominamy o zesłaniu Ducha Świętego. Mówimy tyle o czystości. Mówimy tyle o przygotowaniu do służby. Ale kapłan musiał być namaszczony, inaczej swojego urzędu nie mógł spełniać. Jeśli oczyszczamy się, Duch Święty musi na nas stąpić. Duch Święty musi na nas stąpić. Uczniowie wszyscy byli przygotowani. Tam również razem z nimi, tam setka ludzi było, byli przygotowani razem z nimi. Matka Jezusa Chrystusa, Maria, czekała. Na co oni czekali? Że zapukają żołnierze rzymscy i ich aresztują? Nie, oni czekali na obietnicę. Po co? Żeby przystąpić do urzędowania. Żeby przystąpić do służby. To jest podstawa. Abyśmy dobrze wiedzieli, że Bóg ma konkretny cel dla naszego życia. Konkretny cel. Wszyscy czekali. Wszyscy ludzie zgromadzeni, kapłanie wykonywali swoje dzieła. I czekali. Zstąpi chwała Pańska. aby wyjść i być świadkami dla wszystkich innych. I ciebie i mnie Bóg do tego powołał. Właśnie ciebie i mnie. Bóg chce zesłać swojego Ducha Świętego. Bóg chce wypełnić to miejsce swoją obecnością. Bóg chce wypełnić, abyśmy nie pozostali tu jako mała garstka, ale żeby Bóg nas mógł użyć szeroko, w całym tym mieście, w okolicznych terenach wszystkich. Aby Bóg nas mógł użyć, aby emanowało nas, żeby promieniowało z nas. Przechodzisz, chory człowiek wstaje i zaczyna iść. Czemu? Bo cień twój padł na niego. A on wstał i został uzdrowiony. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Bo ja jestem taki ładny, taki zgrabny, taki mądry, taki uczony, taki wyniosły. Bo jestem taki pokorny, a zstąpił Duch Święty. Ale Duch Święty nigdy nie wstępuje do brudnego naczynia. Wiedzmy o tym i zapamiętajmy to sobie. Duch Święty nigdy nie wstępuje do brudnego naczynia. Bóg nigdy nie przychodził ze swoją chwałą do świątyni czy do przybytku izraelskiego, jeśli kapłani nie wypełniali należycie swoich powinności, jeśli nie byli czyści, właściwie ubrani, nie przestrzegali wszystkich Bożych zasad, jeśli świątynia nie była odpowiednio przygotowana. Dlatego mówimy o czystości dzisiaj. Dlatego Słowo Boże podaje tak wiele przykładów i tak wiele wersetów mówiących o czystości naczynia. Naczyniem jesteś. Świątynią jesteś. Jeśli brudną, to nie ma Ducha Świętego. A jak czystą, to masz szansę. Proście, proście. Proście, będzie wam dane. Prosisz, nie utrzymujesz. Dlaczego? Bo coś jest nie tak. Izraelici też często wołali: Panie, ratuj, Panie, ratuj. A co Pan powiedział? Grzesznicy jesteście. Przychodzicie do mnie prosić o pomoc, nie dostaniecie pomocy. Bo to nie tak robicie, to nie tak robicie. A ja wam wszystko powiedziałem. Powiedziałem na początku przez sługę mojego Mojżesza i przez mnóstwo proroków wam to powtórzyłem, przypomniałem. Przez sędziów izraelskich wam przypominałem. A wyście co zrobili? No właśnie. Nic. Dlatego, kochani, niech Pan nie powie do nas dzisiaj: nic nie zrobiłeś. Bo to oznacza dla nas bardzo źle. Nic nie zrobiłeś. A całe stworzenie z tęsknotą oczekuje na was, na synów Bożych. Na was czeka, całe stworzenie czeka. Powiecie, świat na nas czeka? Tak, świat na nas czeka. Dlatego otwórzmy szeroko oczy na Boże prawdy i pozwólmy, żeby Duch Święty wniknął do naszych serc. Niech ten dzień zielonych świąt zesłania Ducha Świętego stanie się dla nas taki żywy, taki realny, taki prawdziwy. Żebyśmy, jak kiedyś jeden z przebudzeniowców powiedział, byśmy nie wspominali popioły dawnych przebudzeń, tylko mieli to przebudzenie dziś, tutaj, teraz. Aby Bóg wstąpił, potrzebne jest czyste naczynie. Aby wstąpiła chwała Pańska, świątynia musi być przygotowana. I wszyscy kapłani wyświęceni. Wszyscy kapłani wyświęceni. Amen.